Ciocia została na ulicy Wileńskiej i po przeprowadzeniu rozwodu z Januszem Liczbińskim wzięła kolejny ślub. Krupowiczowie byli dobrze sytuowani, co w pewnym stopniu pozwalało im stać się dobrym małżeństwem. Syn Witek z pierwszego małżeństwa cioci uczęszczał do ekskluzywnej szkoły jezuitów, a córka Teresa do szkoły sióstr nazaretanek. Z nastaniem wojny i likwidacją tych szkół Witek zaczął się uczyć w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza, a Teresa w domu. Teraz mieszkali w pięknej dzielnicy miasta, zwanej Zwierzyńcem, przy ulicy Dzielnej. U dołu wartko płynęła rzeka Wilia. Schodziło się do niej krętą ścieżką i siedziało się tam godzinami, aby łowić ryby. Dalej było zakole rzeki, wznosił się most spinający dwa brzegi dzielnic Zwierzyniec i Zakret. Z prawej strony ciągnął się las karoliński, oddalony o 150 metrów od domu. Miałem dużą rodzinę i legendę włóczęgi, więc odwiedzałem ich wszystkich po kolei, nigdzie nie zagrzewając zbyt długo miejsca. Wychodziłem z założenia, że dobry gość to osoba krótko korzystająca z gościny. Odwiedzałem i tych ze Zwierzyńca, i tych z Zakretu, jak na przykład wuja Bolka Rogińskiego, tego ze szwadronu tatarskiego, i jego mamę, a moją babcię, u której w dzieciństwie długo przebywałem i bardzo ją kochałem, i mieszkających obok przy ulicy Szeptyckiego Hele i Olka Rogińskich. W tym czasie przyjechała w odwiedziny do cioci na ulicę Dzielną moja starsza siostra Lola, która wcześniej, już po ukończeniu szkoły handlowej, pracowała jako kasjerka w cukierni na ulicy Wileńskiej. Ciocia z wzajemnością lubiła Lolę. Obcując z ciocią, moja siostra nabrała dobrych manier i potem mnie często strofowała za nieokrzesanie. Podczas jej wizyty doszło do zbombardowania miasta i Lola bardzo się wystraszyła. Wymogła na mnie, abyśmy szybko opuścili miasto i udali się do domu. Nie było rady, trzeba było wracać do Glinciszek. Lola panicznie bała się samolotów. Na ich widok przyspieszała kroku, tak że nie mogłem za nią nadążyć. Gdzieś na 15 kilometrze, koło Pikieliszek, zostawiła mnie i prawie biegiem udała się do domu. To było coś niesamowitego. Ta niby krucha istota, która nie mogła przejść piechotą 5 kilometrów do kościoła w Podbrzeziu, teraz rwała jak sarenka, pozostawiając za sobą tak wytrawnego włóczęgę. Sam szedłem do domu i cieszyłem się z tej wojny. W niewoli sowieckiej nie sposób było dalej żyć. Nie wiadomo, jak będzie dalej, ale na jakiś czas ludzie mogli odpocząć od tego żydostwa i mentów społecznych narodu, komunistów. Na drugi dzień poszedłem do szkoły koło majątku w Glinciszkach. Mieszkał tam z rodzicami nauczycielami Heniek Koneczny, młodszy ode mnie o kilka lat chłopak, który miał umysł analityczny i nieźle grał w szachy. Później został profesorem chemii w Toruniu. Nieraz w duchu złościłem się na siebie, gdyż nie mogłem powiedzieć, że jestem od niego lepszy, ponieważ ciągle był wynik remisowy. Szkoła stała przy szosie łączącej Podbrzezie z Giedrojciami i oddalona była o 1 kilometr od majątku. Wojna już na dobre rozgorzała, a w oddali słać było huk wystrzałów artyleryjskich i samolotów. Dzień był upalny. Na północ jechały małymi grupkami samochody terenowe, na których były sprzężone po 4 karabiny maszynowe. Dzielna, niezwyciężona Armia Czerwona już w pierwszych dniach wojny nie myślała o walce, ale o tym, aby jakoś się przedrzeć na swoje tereny. Przejeżdżający obok szkoły kapitan i kilku jego bojców zeszli z samochodu i poprosili o wodę. W tym samym czasie na drodze od strony Służan ukazał się wielki tuman kurzu. Sławek Koneczny, 12-letni dowcipny chłopak, stojąc na drabinie przystawionej do ściany szkoły, krzyknął: "Towarzysze, tam idą Giermancy!" Kapitan wszedł na drabinę, zlornetował teren i schodząc, bez utraty fasonu, powiedział:
"Niciewo, pobiją ich i ujedzie."
Sławek się schował, gdyż bał się reakcji kapitana. Okazało się jednak, że były to krowy idące do wodopoju. Za parę dni tą samą drogą ciągnęły doskonale uzbrojone wojska niemieckie. Rozeznanie terenu Niemcy mieli dobre. Po piaszczystych drogach nie jechały samochody z wojskiem, ale ciężkie działa ciągnęły konie belgijskie, które były powolne, ale za to silne i wytrwałe. Po obu stronach drogi szła gęsiego piechota. Szli też Hiszpanie z tak zwanej Błękitnej Dywizji, specy od łapania kur. Przechodząc obok gospodarstw, wabili kury, chwytali za szyję i ukręcali łeb. Sprytnie to robili. Niemcy kupowali jajka, najczęściej drogą wymiany. Szybko przeszły wojska frontowe i zrobiło się cicho. Dopiero za parę dni do majątku przyjechało 2 Niemców na cundapie, motocyklu z przyczepą, na której umocowany był lekki karabin maszynowy MG-34. Zatrzymali się u węgła obory, skąd był rozległy widok. Kierowca wysiadł, przez jakiś czas lornetował teren wokół jeziora, po czym wsiadł na motocykl i bez słowa odjechał. W majątku było cicho. Front przeszedł obok. Na ogół ludzie byli zadowoleni z sytuacji, która się wytworzyła. Starło się dwóch naszych największych wrogów i chociaż niewiadomy był wynik tego starcia, to pozwoliło na jakiś czas wziąć oddech i uwolnić się od strachu aresztowań i wywózki. Znów minęło parę dni. Wziąłem wędkę i poszedłem łowić ryby. Miałem swoje ulubione miejsce koło młyna. W pobliżu płynęła mała, zarośnięta rzeczka i był mostek łączący oba brzegi. Było bardzo ciepło. W jeziorze kaczki pływały, perkozy nurkowały, ryby skakały w górę, a ja siedziałem i łowiłem ryby. Rozkoszowałem się pięknem przyrody. W pewnym momencie usłyszałem głośny szept czy ciche zawołanie. Pan, pan, pan! Nasłuchiwałem, skąd ten głos pochodził. Rozglądałem się na prawo, na lewo i zobaczyłem sowieckiego bojca, który wyszedł z gęstych krzaków i zapytał: pan, gdzie Germańcy? Powiedziałem mu, że tu nie ma Germańców. To źle, my się chcemy poddać. Nie chcemy już dalej walczyć. A gdzie mogą być? Zapytał. Nie wiem gdzie. Może w Podbrzeziu? I pokazałem kierunek ręką. Tak my pójdziemy, powiedział bojec. Z krzaków wyszło jeszcze około 10 bojców i chcieli iść. Rzekłem do nich. Towarzysze, wy chcecie z bronią Niemcom się poddać? Rzućcie te karabiny do rzeki. A co Niemcy powiedzą, gdy przyjdziemy bez broni? Powiedzcie im, że ją wcześniej porzuciliście, bo już nie chcecie walczyć. Namyślali się, namyślali. W końcu weszli na mostek i powrzucali swoje karabiny do rzeki. I poszła Gęsiego do niewoli niezwyciężona Armia Czerwona. Lipiec tego roku był upalny. Armia niemiecka zwycięsko parła naprzód, zagarniając coraz większe połacie ziemi sowieckiej. Obawiano się, aby zwycięstwo nie było zbyt szybkie. Polacy, z wyjątkiem Żydów i komunistów, których na szczęście było niewielu, zadowoleni byli z tego konfliktu. Przyniósł nam ulgę i wyzwolenie. Rodziło się pytanie, na jak długo. Zwycięstwa Niemiec się obawiano, tym bardziej Związku Sowieckiego. W tym konflikcie widziano dużą szansę zwycięstwa Zachodu. Tymczasem w Glinciszkach życie płynęło spokojnie. Ludzie stawali się sobie bliscy, zniknęły gdzieś ciągotki komunistyczne i fałszywe hasła wasze, nasze. Teraz każdy do woli, jeśli miał czas, mógł korzystać z łódki czy kajaka. Miałem czas, ponieważ byłem na feriach letnich, więc korzystałem. Już nie było krzyków z pozycji siły. Ty, taki, owaki, wracaj, my też chcemy popływać. Zmiękli. W pełni korzystałem z życia wiejskiego. Pływałem, łowiłem ryby, chodziłem na jagody, zrywałem w ogrodzie owoce. Czułem się bardzo dobrze, swobodnie. Nie było władzy. Jedna uciekła, z predsiedatielem na czele, druga jeszcze się nie ukształtowała. Majątkiem rządził ekonom Bójko, skarbowym, i wszystko szło dobrze. Mój dzień był przeważnie taki. Rano szedłem do Henia Konecznego na szachy. W tym czasie pani Koneczna częstowała wyśmienitymi bułeczkami drożdżowymi i mlekiem. Wracałem około południa aleją lipową. Wkoło brzęczały pszczoły i unosił się zapach kwiatów lipowych i miodu. Po obiedzie spotykałem się z Bronkiem i szliśmy nad wodę popływać. Nad jeziorem przy kładce zaczęło się gromadzić coraz więcej młodzieży. Wieczorami chłopaki z dziewczynami wypływali łódką na środek jeziora i pięknie śpiewali, a echo po wodzie niosło się daleko. W połowie lipca zjawił się pan Henryk Mordasewicz. Ucieszyłem się, ale on już nie był taki jak dawniej. Zrobił się poważny i zamyślony. Nic o sobie nie chciał powiedzieć, a pytać nie wypadało. Zresztą teraz miałem trzech fajnych kolegów, Bronka, Jurka i Henia, i to mi wystarczało. Utrzymywałem z nim kontakt, ale już nie tak częsty. Czasami zagraliśmy w pokera, niekiedy wypiliśmy po jednym krupniku, polowań już nie było. Kiedyś poszedłem do niego i zapomniałem zapukać w drzwi, tylko je pchnąłem, a one się otworzyły. Ujrzałem pana Henryka siedzącego przy stole i prującego te zgrzebne portki, które mu z Witkuszek przywiozłem. Ze szwów wyłuskiwał złote pięciorublówki. Nie spieszył się, zobaczywszy mnie tylko dalej pruł, uśmiechając się, jakby mówił: widzisz, dlaczego mi tak na tych portkach zależało? Nie chciałem mu przeszkadzać, więc szybko się ulotniłem. Pan Henryk nadal się u nas stołował. Na początku września znów się niespodziewanie ulotnił i wszelki słuch o nim zaginął. Szybko minął lipiec i kończył się sierpień. Wypoczęty, opalony, w pełni sił, szykowałem się do wyjazdu. Chociaż ferie były nadzwyczaj udane, to przyszedł ten czas, kiedy ciągnęło mnie do miasta, tak jak dzikie gęsi na północ. Jednakowo lubiłem miasto i wieś, ale każde miejsce w odpowiednim czasie. Gdy odjeżdżałem do miasta, nie żal mi było Glinciszek i na odwrót. W tym roku do Wilna przyjechałem sam. Bronek i Jurek ukończyli szkołę i zostali w Glinciszkach. Pracowali trochę w ogrodzie i trochę się uczyli. Teraz przede wszystkim należało przetrwać i nie dać się wywieźć do Niemiec na roboty. Do szkoły na dalszą naukę przyjechali wszyscy z poprzedniej klasy. Cieszyłem się ze spotkania z kolegami, z Heniem Krzyszczakiem, Adasiem Mickiewiczem, Kazikiem Iwanowem i chłopakami z zespołu siatkówki. Chociaż trwała wojna i czas był trudny, to każdy jakoś nieźle sobie radził. Trochę koledzy wydorośleli, zmężnieli i urośli. Siatkówka osiągnęła trochę wyższy poziom, serwisy i ścięcia były silniejsze, a gra bardziej zacięta. Nauka nie sprawiała specjalnej trudności. Po lekcjach było dużo wolnego czasu, więc dość szybko odwiedzałem ciocię Misię na ulicy Dzielnej i zaprzyjaźniłem się z Witkiem, który chociaż parę lat młodszy, był dobrym kumplem. Nadal, ale już nie tak często, odwiedzałem Henia Krzyszczaka i grałem z jego rodzicami w tysiące. Czasami też z Kazikiem chodziliśmy po domach i usuwaliśmy awarie elektryczne. Parę razy odwiedziłem też stryjenkę w Rękaciszkach i nim się obejrzałem, przyszły święta Bożego Narodzenia. Kilka dni przed Wigilią przyjechałem do domu. Oczywiście rodzice się ucieszyli, gdyż przybyła para rąk do pracy, której przed świętami zawsze było dużo. Najbardziej ucieszył się jednak mój pies Żuk i teraz nie opuszczał mnie na krok, choć latem nie wszędzie chciał ze mną chodzić. Kiedyś zabrałem go do łodzi i przez pół dnia łowiłem ryby. Widocznie za bardzo mu się nudziło, gdyż następnym razem, jak zobaczył, że idę z wędką, udał, że mnie nie widzi. Innym razem poszedłem nad jezioro, aby się wykąpać i też wziąłem ze sobą psa. Kąpałem się, a Żuk siedział i się przyglądał. Wyszedłem z wody, aby trochę wypocząć i się ogrzać. Wracając do wody, wziąłem Żuka na ręce. Nie szarpał się, nie wyrywał. Kilkanaście metrów od brzegu wrzuciłem go do wody. Dopłynął do brzegu, wyszedł, podkulił ogon i pobiegł do domu. Obraził się. Tak naprawdę to był pies łobuz, charakterny. Dawał się lubić, ale też przysparzał mi dużo kłopotów i strat. W Glinciszkach zaszły poważne zmiany, o których wcześniej nie wiedziałem. Po przejęciu pełnej administracji przez Litwinów na przełomie 1941 i 1942 roku nowym administratorem klucza Anowilskiego, to znaczy majątków Rzesza, Wilanów, Glinciszki, Pikieliszki, Lubów, Bortkuszki, został Władysław Komar, ziemianin z Litwy Kowieńskiej, nadzwyczaj przystojny mężczyzna mierzący 1,98 cm wzrostu. Pan Komar na swoją siedzibę obrał majątek Glinciszki i zamieszkał w pałacu z żoną i dwojgiem dzieci. Córeczka miała na imię Małgosia, a syn Władzio. Po wojnie zdobył złoty medal w pchnięciu kulą na olimpiadzie. Wigilia jak co roku była tradycyjna, z kisielem, śliżykami, kutią i prezentami. Na pasterkę pojechaliśmy do kościoła w Podbrzeziu. Po powrocie przespaliśmy parę godzin i znów usiedliśmy do stołu, aby opychać się smakołykami. I tak przez 3 dni. Potem był Sylwester i Nowy Rok, który dla mnie rozpoczął się niezbyt pomyślnie, gdyż na drugi dzień niesamowicie rozbolał mnie żołądek. Żadne lekarstwa z apteczki babci nie pomagały. Mama, poszukując ratunku, udała się do Komara i przedstawiła mu całą sytuację. Pan Komar niezwłocznie wydał polecenie, aby do sań zaprząc konie i zawieźć mnie do Wilna. Sanna była dobra i w 3 godziny szybkiej jazdy znaleźliśmy się w Wilnie. Kiedy wchodziłem na wpół zgięty do szpitala Czerwonego Krzyża, w drzwiach spotkałem, jak się później okazało, dyrektora tego szpitala. Spojrzał na mnie i wrócił, aby mnie zbadać. Po zbadaniu, bez mycia, bez kąpieli, położyli mnie na stół operacyjny i zoperowali. Było to ropne zapalenie wyrostka robaczkowego i gdyby nie szybka decyzja pana Komara, byłbym u Abrahama na piwie, jak się wyraził pan dyrektor przy ściąganiu szwów. 2 tygodnie po operacji pan Komar, wracając z Wilna, zabrał mnie ze szpitala. Pierwszy postój był w majątku Rzesza. Trochę posililiśmy się i pojechaliśmy dalej do Pikieliszek. Tam było większe towarzystwo damsko-męskie, to i postój był dłuższy. Widać było, że wszyscy się dobrze znali, gdyż zwracali się do siebie po imieniu. Z wyjątkowym szacunkiem odnosili się do pana Komara, Władziu Władziu, a pan Władzio był duszą towarzystwa. Pocałunki rozdawał na prawo i lewo. Przyglądałem się z ciekawością poznanym osobom, ponieważ pierwszy raz byłem w tak wyborowym towarzystwie. Obiad, którym poczęstowali gospodarze, przeciągał się. Towarzystwo trochę popiło i zrobiło się zbyt późno, aby dalej jechać. Przenocowaliśmy więc i dopiero na drugi dzień około południa przyjechaliśmy do Glinciszek. W domu pod troskliwą opieką mamy szybko przychodziłem do siebie. Szczególnie, że apetyt miałem wilczy i było co jeść. Już po paru dniach zacząłem wychodzić na spacery, a na czwarty dzień założyłem narty na nogi i udałem się na przejażdżkę. Chciałem ze sobą zabrać Żuka, ale nie bardzo mu się chciało biegać za nartami i szybko wrócił do domu. Szkoda, gdyż trochę mógłby poganiać za zającem czy za spłoszonymi kuropatwami, których było dużo. Młody organizm ma to do siebie, że szybko regeneruje siły witalne i namacalnie odczułem to na sobie. Po 12 dniach kuracji, już w pełni sił, powróciłem do Wilna. W nauce miałem trochę zaległości, ale rezygnując z jazdy na łyżwach i nartach, szybko uzupełniłem potrzebną wiedzę. W szkole w ciągu kilku lat zbliżyliśmy się do siebie z Adasiem Mickiewiczem. Nie była to bliska przyjaźń, ale odczuwaliśmy do siebie sympatię i szacunek. Chłopak był charakterem. Trwał karnawał i zaprosił mnie do siebie na prywatkę. W sobotę przed rogatką nowostrojską spotkałem Adasia z jego obstawą i poszliśmy dalej. Zaraz za rogatką, przy ścianie sklepu spożywczego, stała większa grupa wyrostków. Zobaczywszy nas, jeden z nich, widocznie przywódca, zaczął iść w naszą stronę. Adaś wyszedł mu naprzeciw. Oznajmił mu, że jestem swój chłopak ze szkoły. Podali sobie z fasonem ręce i poszliśmy dalej. Był to taki tradycyjny szpan, który jedynie w dzielnicy Nowostrojka przetrwał. Znałem te zagrania, ale udałem, że się cieszę z okazywanego mi szacunku. Jeszcze kiedy mieszkałem na Zarzeczu przy ulicy Żwirowej, tuż na rogu, przy piekarni, obok cmentarza Bernardyńskiego, zbierała się grupa starszych wyrostków i obserwowała, kto z kim idzie. Jeśli nieznajomy chłopak odprowadzał dziewczynę z naszej dzielnicy, to podchodziło paru miejscowych i przeprowadzało z nim rozmowę. Jeżeli się stawiał, to dostawał manto i musiał zawrócić. Nie były to jakieś krwawe bójki, ale taka lekka szarpanina. Nie brałem w tym udziału, gdyż byłem sporo młodszy. Muszę się jednak przyznać, że z przyjemnością przyglądałem się tym zdarzeniom. Zresztą byli to wartościowi chłopcy, tacy jak bracia Szatrowscy, Tadzio i Gucio, Staś Osadowski, Leszek Piekur czy Bobek Rakowski, który już w PRL-u ukończył szkołę morską i przez jakiś czas był kapitanem na statku Batory, i inni, których nazwisk już nie pamiętam. W Wilnie nie brakowało zadziornych chłopaków. Zresztą ja też taki byłem. Dosyć często się biłem, ale bijatyka była honorowa. Nigdy nie napadało dwóch na jednego. Bili się jeden na jednego. Na przykład szła grupa pięcioosobowa i przychodząc trąciłem się z którymś z grupy. Pytałem, co ty idziesz taki sztywny? A co, nie podoba ci się? No nie podoba mi się. To chodź do bramy. Szliśmy do bramy i w zacisznym miejscu biliśmy się, a reszta się przyglądała. Jeśli ktoś z nas miał już dosyć, gdyż dostał w oko czy krew mu z nosa się polała, to przerywał walkę i mówił, dobra jest, wygrałeś. Podawaliśmy sobie ręce i rozchodziliśmy się w zgodzie. Od tego momentu byliśmy już kumplami. Nie obawiałem się tego, że jeśli dołożę temu z grupy, to jego koledzy mnie załatwią. Byli to chłopcy z podwórka, ale nie z takiego podwórka jak Sikorski, Tusk, Bartoszewski, zwany profesorem, czy inni im podobni. Byli z podwórka Wileńskiego, przesiąknięci patriotyzmem, honorem i lojalnością wobec siebie. Nie sprzedawali się za kilka srebrników. W czasie okupacji zdali egzamin patriotyczny, ponieważ prawie każdy z nich walczył w partyzantce z okupantem, a po wojnie z PRL, gdyż chcieli mieć wolną i niepodległą Polskę. Byłem ciekaw tej prywatki, ponieważ pierwszy raz miałem uczestniczyć w takiej imprezie i to na Nowostrojce, zakapiorskiej dzielnicy. Gdy weszliśmy, było już trochę chłopaków i dziewcząt. Żadna mi specjalnie nie rzuciła się w oko, ale nadrabiałem miną, aby Adasiowi nie sprawić zawodu. Za chwilę doszło jeszcze trochę osób, też nic nadzwyczajnego. Patefon zaczął grać, a my poszliśmy w tany i tak przetańczyliśmy całą noc. O godzinie 6 rano minęła godzina policyjna i bez specjalnych wrażeń rozeszliśmy się do domów. Nie wyniosłem z tej prywatki szczególnych wspomnień, ani dobrych, ani złych. Po prostu nie miałem obiektu zainteresowania. Dopiero pod koniec karnawału przydarzył mi się przedziwny przypadek. Na ulicy Wielkiej spotkałem koło jej domu Lotkę Sadowską, córkę sadownika, tę swoją pierwszą sympatię z Glinciszek, którą poznałem w 1939 roku. Zapytała, czy nie wybrałbym się z nią na prywatkę, gdyż jej chłopak wyjechał z miasta i nie ma z kim iść potańczyć. Dosyć ładnie wyglądała, była zadbana, ale mnie już nie interesowała. Zgodziłem się jednak, ponieważ spodziewałem się przyjemniejszej zabawy niż ta na Nowostrojce. Umówiliśmy się na sobotę i poszliśmy na ulicę Kalwaryjską, tuż za Zielonym Mostem. Zebrało się trochę młodzieży. Jak się spodziewałem, towarzystwo było inne, przeważnie koleżanki Lotki z dobrego gimnazjum sióstr benedyktynek. Dziewczyny były miłe, atmosfera też. Nie mogłem ocenić, czy dobrze tańczyły, czy nie, gdyż sam w tańcu nie byłem za dobry. Przed godziną 22 dziewczyny podały wcześniej zrobione kanapki. Zjedliśmy, popiliśmy herbatą i bawiliśmy się dalej. Tańczyłem trochę z Lotką, trochę z jej koleżankami i tak było do godziny 23:30. Naraz zjawiła się, nie wiadomo skąd, piękna 17-letnia dziewczyna, która miała na imię Gizela. Z miejsca zakręciło mną i chociaż starałem się ze względu na Lotkę tego nie okazywać, to jednak nie mogłem oderwać od tej dziewczyny oczu. Tak mnie zauroczyła. Gdy włączyli patefon i muzyczka zaczęła grać, ona, jakby przypadkiem, znalazła się obok mnie, więc poprosiłem ją do tańca. Nie pamiętam, jaki to był taniec, ale chyba tango, gdyż był to wolny taniec. Z zadziwiającą odwagą, jak na mnie, przycisnąłem dziewczynę mocno do siebie. Nie opanowała. I tak przytuleni zaczęliśmy tańczyć. Ciało miało aksamitne, miękkie, a zarazem jędrne i pachnące. Przetańczyłem taniec jakby w ekstazie. Czegoś podobnego, tak wspaniałego, nie przeżyłem dotąd w swoim życiu. Nie mogłem się od tej dziewczyny oderwać. Podziękowałem za taniec i pocałowałem ją w usta. Oddała mi pocałunek i tak przez cały czas, nie zważając na nikogo, tańczyliśmy, a w kąciku ściskaliśmy się i całowaliśmy. Było to wielkie zauroczenie i nie wiem, co z tego mogłoby wyniknąć, gdyby nie fakt, że o godzinie 3:30 Gizela znikła. Tak jak się pojawiła nie wiadomo skąd, tak i znikła nie wiadomo gdzie, choć była godzina policyjna. Czekałem, łudziłem się, że znów się zjawi. Nie tańczyłem, tylko rozglądałem się i nasłuchiwałem z nadzieją, że otworzą się drzwi i zobaczę ją. Ale niestety, znikła jak kamfora. Dopytywałem o nią organizatorki prywatki, ale niczego się nie dowiedziałem. Nie zobaczyłem tej dziewczyny już nigdy więcej. To krótkie, romantyczne przeżycie z lat chłopięcych utkwiło mi głęboko w pamięci i nigdy tego nie mogłem zrozumieć. W powrotnej drodze, gdy odprowadzałem Lotkę, zapytałem, kim jest Gizela. Nie zaspokoiła mojej ciekawości, tylko jeszcze mnie ofuknęła, mówiąc złośliwie: ty to zawsze chcesz mieć coś najlepszego. Skończył się karnawał. Na Wielkanoc pojechałem do Glinciszek. Zaraz po świętach w domu Wandzi Gołębiowskiej była potańcówka, na której się zjawiłem. Odczułem, że przez niektórych nie byłem zbyt mile widziany, ale się tym nie przejmowałem. Byłem gościem Wandzi. Po którymś tańcu Karolka, chyba w przypływie zazdrości, gdyż zalecał się do Wandzi, podskoczył do mnie i chwycił mnie tą swoją dużą jak bochenek chleba łapą za kołnierz i półgolfik i zaczął okładać pięścią po głowie. Nie spodziewałem się, że tak się zachowa, gdyż mogłem mu się nie dać. Już nie byłem takim mizerakiem i nie bałem się go, ale zacząć się bić z nim znaczyło bić się ze wszystkimi. To nie było miasto i rządziły tu inne prawa. Wyrwałem mu się, ale z porwanym półgolfikiem i koszulą. Postanowiłem w przyszłości mu się zrewanżować. Na drugi dzień od tego zajścia wyjechałem do szkoły, gdyż miałem trochę projektów do kreślenia. Teraz do miasta częściej niż za Sowietów przyjeżdżał wuj Janek. Przychodził do niego porucznik Rychlicki. Zamykali drzwi za sobą i długo rozmawiali, na pewno o polityce. Sytuacja mieszkańców miasta ogólnie się pogarszała. Coraz częstsze były wywózki, szczególnie ludzi młodych, w głąb Niemiec. Nasilały się też aresztowania i wywózki do obozu śmierci w Ponarach, w których kolaboranci litewscy pod przywództwem Niemców zgładzili ponad 100 tysięcy ludzi różnych narodowości, z tego ponad 70% stanowili Żydzi. Gdy uczyłem się, byłem w miarę bezpieczny, a po ukończeniu szkoły mogło być już różnie. To też z końcem roku, nie zwlekając, udałem się na dłuższy pobyt do domu. Do Glinciszek przybyło trochę młodych ludzi, dwóch braci Parafinowiczów, jeden był żonaty, Marysia Radziwiłłówna, pan Abramowicz, pani Abramowicz. Początkowo była wielka konspiracja, nie wiadomo było, kim oni są. Pan Juniewicz powiedział swoim synom, a oni mnie, że pani Abramowiczowa to dziedziczka wielkiego majątku w Brasławskiem, a Marysia jest autentyczną księżniczką Radziwiłłówną, której ojciec został w 1939 roku wywieziony do Rosji. Mnie ta wiadomość trochę zaskoczyła. Marysia była ładną dziewczynką i początkowo dosyć często z nią rozmawiałem. Jednak z racji roli rodu Radziwiłłów w historii byłem do nich źle nastawiony. Poza tym była między nami duża różnica klasowa, więc unikałem dziewczyny. Ona to wyczuła i dyskretnie się odsunęła. Najczęściej przebywała z panią Abramowiczową, chodziły po parku i zbierały winniczki. Wtedy nawet do głowy mi nie przyszło, a szkoda, że te ślimaki są smaczne i zdrowe. Dlatego pewnie Marysia miała taką ładną cerę. Przywiązywałem się coraz bardziej do Glinciszek. Mama rozbudowała swoje gospodarstwo. Był wieprzak Maciuś, baranek, trochę kaczek i mała krówka, która dawała 10 litrów mleka dziennie. Do pracy w ogrodzie się nie paliłem, chociaż była nieźle płatna. Gdy dotknąłem ziemi, to zaraz mi włosy na głowie stawały dęba. Widocznie miałem uczulenie. Ale utrzymywanie chlewików w czystości to już do mnie należało. Do moich obowiązków należało też koszenie trawy, aby krówce starczyło jedzenia na zimę. Koszenia nauczył mnie Bronek. Ponieważ jeszcze nie musiałem pracować w ogrodzie, miałem przecież ferie, dużo przebywałem nad wodą, gdzie łowiłem ryby i się kąpałem. Pamiętając o zajściu na podańcówce u Wandzi, namówiłem Bronka, byśmy zaczęli ćwiczyć judo. Miałem podręcznik walki judo. Wybraliśmy najbardziej potrzebne nam chwyty i ćwiczyliśmy w ogrodzie, aby nikt nas nie widział. Ćwiczyliśmy w oficynie, na strychu i nad jeziorem, w ustronnym miejscu. Przychodziliśmy do stołówki majątkowej, gdzie była sztanga i hantle. Ćwiczyli tam też inni chłopcy z majątku. Zbliżył się do mnie syn prowadzącej stołówkę, Czesiek Niemowa. Trochę mówił, ale raczej więcej gestykulując, pokazywał, o co mu chodzi. Był bardzo urodziwy i silny, o pięknej, nieprzeciętnej budowie. Przyglądał mi się, jak podnosiłem sztangę i hantle. Nie byłem w tym lepszy od innych, natomiast w zapasach byłem dobry, gdyż już wcześniej spotkałem się z tą dyscypliną. Czesia przede wszystkim interesowały zapasy. W Glinciszkach panował kult siły. Jak miał siłę, to był ktoś. Stąd przecież wywodził się najsilniejszy człowiek Stanów Zjednoczonych, Gajowy Talun. Pewnego dnia Czesio zaproponował mi, abym się z nim chwycił za bary. Tylko bez podstawiania nóg. Nie tyle powiedział, ile pokazał. Zgodziłem się. Wyszliśmy na trawnik i zwarliśmy się ze sobą. Od razu wyczułem, że jest silniejszy ode mnie i walka będzie trudna. Uważałem, aby w pierwszych sekundach mnie nie powalił. Zaczął mną trząść, jak pies kością. Odczułem, że brakuje mi sił do obrony i zastosowałem chwyt. Musiał wtedy mnie puścić. Wściekał się, złościł, że mu nogę podstawiłem. Był złośnikiem, ale zawsze rozstawaliśmy się w zgodzie. A Czesio coraz bardziej garnął się do mnie. Minął sierpień. Pogoda dopisywała. Po południu nad jeziorem przy przystani zebrało się sporo młodzieży. Baraszkowano i siłowano się. Pierwszy Bronek wziął się za bary z mieciem. Bronek w okresie letnim sporo ze mną poćwiczył, ale dla miecia, silnego i umięśnionego, był słabym przeciwnikiem i szybko mu uległ. Stanęli jeszcze raz do walki i wynik był ten sam. Miecio, zagrzany do boju, chciał się jeszcze raz zmierzyć, ale Bronek nie miał ochoty. Miecio nalegał, a ja się wtrąciłem, jak powiedział nie, to nie. Nagle z grupy wyskoczył Adaś Szymaniec, ten niesforny małolat, który mi dokuczał w czasie żniw. Do Bronka też zaczął coś mówić i mu ubliżać. Wtedy zwróciłem się do niego. Adaś, co ty się wtrącasz do starszych? To nie twoja sprawa. Zanim wypowiedziałem ostatnie słowo, zobaczyłem, jak szybkim krokiem Karolka idzie do mnie. Chyba chciał mnie pobić. Tylko na to czekałem. Sam go nie prowokowałem, ale teraz nadarzyła się okazja, abym mu się zrewanżował. Czułem się na siłach. Podskoczył do mnie z wyciągniętą prawą łapą. Stałem spokojnie i dałem się chwycić za kołnierz od koszuli. W tym samym momencie lewą ręką od spodu złapałem go za prawy przegub, podszedłem pod rękę, wziąłem go za bark i trzasnąłem tak mocno o ziemię, że jęknął. Oszołomiony, nie wiedział, co się z nim dzieje. Gdy się podniósł, znów chciał się bić. Podpuściłem go do siebie i już nie miałem skrupułów. Trzasnąłem pięścią pod jedno oko, potem pod drugie, zachwiał się i stał zamroczony. Zabawa się skończyła. Oczy mu obrzękły, pokazały się siniaki, które mu długo nie schodziły, a później pod oczami mu zżółkło. Karolka spokorniał. Po tym zajściu, mijając mnie, spuszczał wzrok, jakby się wstydził. Już nie był tym Karolką butnym i zadziornym. Gdzieś się podziała ta sława małojecka. Może zrozumiał, że siła to nie wszystko. Na pewno ucierpiała jego duma. Nawet mnie jego trochę było żal, ale od tego czasu miałem święty spokój.